Sportowa Łomża. Zapraszają Bartek Święciński i Sebastian Chrzanowski.
Dzień dobry, jak to środa, godzina 19. Witają Państwa Bartosz Święciński
i Sebastian Chrzanowski.
A naszymi gośćmi są dzisiaj Wacław Tarnacki i Weronika Łubarnista, czyli trener i zawodniczka klubu uczelnianego AZS ANS Łomża. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Krótszej nazwy nie było?
No, tam zgubię się na literkę, Bartek, pytanie, jakby pewnie. Coś nie
ANSEU Łomża. Właśnie, nie dość, że za długo, to jeszcze literkę zgubiłem.
A, może tak, no jesteśmy klubem AZS-owskim przy uczelni, no i nazwa uczelni jest w nazwie klubu.
Tak, to na początek też zapytam, czy wasz klub ma jakiś taki przydomek, bo na przykład perspektywa to popularni osiedlowi, a wy macie też jakiś taki pseudonim, przydomek, jakiś taki skrót?
My chyba AZS.
AZS po prostu. Dla tych, którzy nie wiedzą, klub występuje w Ekstraklasie Tenisa Stołowego Kobiet i w zeszły piątek dostaliście łomżyńskiego laura sportowego w kategorii Drużyna Roku. Spodziewaliście się takiego tytułu?
Bardzo jest nam miło w ogóle, że otrzymałyśmy laura sportowego właśnie w kategorii drużyna. Nie ukrywam, że nie jest to nasz pierwszy raz, kiedy otrzymałyśmy takiego laura, ponieważ otrzymywałyśmy, odkąd pamiętam, kilkanaście razy. I w sumie no ja tutaj w Łomży jestem od 13 roku życia, także trochę tych lat tutaj spędziłam i rzeczywiście kilkanaście razy byłyśmy już nagradzane jako
drużyna.
Czyli
spowszedniało już. To, że...
Nie. Za każdym razem smakuje tak
Dadu,
samo.
To fajnie, nie to nie.
Nie, ale też jakby to podkreślmy, tak, bo laur też jest nagroda za pewne sukcesy, tak, które odnieśliście na kanwie poprzedniego sezonu i można powiedzieć, że był to sukces, tak, w pewnym stopniu waszego klubu, jeśli chodzi o rozgrywki ligowe na tym najwyższym poziomie.
Tak, zdecydowanie, ponieważ w poprzednim sezonie zajęłyśmy bardzo wysokie piąte miejsce. Jest to piąte miejsce w Polsce wśród najlepszych rozgrywek, jeżeli chodzi o kobiety w kraju. Także w ogóle otarłyśmy się o strefę medalową. Nie weszłyśmy do tej czwórki, żeby grać tak zwane play-offy, żeby starać się o te medale.
A wiele zabrakło?
Niewiele zabrakło, prawda? W ostatnim meczu tak naprawdę, pamiętam, to był mecz w Sochaczewie, się tam rozstrzygnęło, że my jednak do tej czwórki nie weszłyśmy, ale naprawdę to był bardzo udany sezon, przynajmniej w mojej ocenie jako zawodniczki, a trener tak samo uważa?
No, najlepszy sezon, tak, piąte miejsce, bo w zasadzie w tej drugiej turze, jak ja bym to powiedział, gramy w tej chwili czwarty sezon. W tamtym roku był trzeci sezon, jak po awansie, bo awansowaliśmy w 2019-20 do Ekstraklasy i w pierwszym roku żeśmy się ledwo utrzymali w pierwszym roku. W drugim roku było miejsce siódme, w trzecim roku właśnie to miejsce piąte. No, w tym roku próbujemy się utrzymać. Myślę, że damy radę.
A to było te piąte miejsce w Ekstraklasie, to jest taki sufit klubu? Takie marzenie, którego nie da się już przebić?
No, musimy tak. Musimy spojrzeć, gdzie jesteśmy, w jakich realiach jesteśmy. No, u nas w zasadzie tak, zawodniczki tu miejscowe to są dziewczyny, które no, na przykład Weronika, która tutaj jest, to są, które godziły mocno naukę ze sportem, z tym. Ja przynajmniej jako trener, no już trochę lat to miałem, to na to kładłem nacisk, prawda, uwagę, żeby dziewczyny i chłopcy zresztą, prawda, zawodnicy jednocześnie zdobywali jakieś tam wiedzę, żeby byli no, godnymi jakimiś tam ludźmi, prawda. I powiem inaczej, że wtedy, bo są różne typy trenera, prawda, że jest trener, który dostaje, strzelam tam 20 czy tam 30 ludzi i mocno robotę robi, zostaje jeden, dwóch, reszta się wyklucza. Ja natomiast jestem typem innym, takim raczej, gdzie staram się pomóc zawodnikom i mówię, nie za wszelką cenę, dlatego może w swojej już jako tako długiej pracy trenerskiej nie zdobyłem takiego osiągnięcia typu tam, prawda, czy olimpijczyk, czy gdzieś coś takiego. No ale w każdym razie jestem zaszczycony, że tutaj Weronika, jedna z nich siedzi, która grała w lidze, miała wyniki, no i teraz jest wykładowcą w uczelni, tytuł doktora, także to
jest... Jest pan dumny.
Tak, jestem.
I więc tak uciekł trochę trener w dygresję, to ja dopytam jeszcze raz, czy to piąte miejsce to jest taki sufit na ten stan, bo powiedział pan, że trzeba patrzeć na okoliczności. To jakie są te okoliczności?
Czy nawet może
finanse.
No właśnie.
No tak wszędzie w całym sporcie tak naprawdę. Czyli co, pan uważa, że tak naprawdę, jeśli chcielibyście nawet powtórzyć, czy przeskoczyć ten sukces poprzedniego roku, to potrzebna jest lepsza organizacja, która jakby też jest związana bezpośrednio z, po prostu z finansami, tak?
Czyli transfery.
No, to też się wiąże z finansami. Powiem inaczej.
Weronika kiwa głową, tak, transfery.
A ja zostaję. Tak.
W ubiegłym roku żeśmy zajęli piąte miejsce, a no, przytyczkę muszę tu zrobić, że Komisja Sportu dała nam o połowę mniej funduszy niż dwa lata temu. No i co? I mamy w tym roku duży problem. Mhm.
A to dlaczego? Jakieś nie wiem. Argumentacja nie była wiem. Tej nie, decyzji?
Nie było argumentacji.
Bo to też jest bardzo istotna informacja, gdyż tak naprawdę jesteście jedynym klubem, jedyną drużyną, która gra na najwyższym poziomie.
Zespołowym, tak?
No, zespołowym.
W sporcie zespołowym
w Łomży, a tutaj jeszcze trener mówi, że tych pieniędzy jest mniej. To...
No, tak było. Było 50% mniej komisja do sportu. U nas wiadomo, wiecie, jak to się odbyło, że Komisja Sportu, prawda, przydziela pieniądze. No i tak było, ale tu już nie będziemy tego trącić, ale tak było.
Właśnie, to też jest takie pytanie, bo powiedziałem transfery do klubu, ale czy na przykład ty, Weronika, miałaś jakieś oferty z innych zespołów, żeby jednak piąty zespół w Polsce, to już jest coś. To zawsze jakieś zakusy są, żeby te najlepsze zawodniczki pościągnąć.
W ogóle jak się odbywa transfery w tenisie stołowym.
Kilka paletek i koniec.
Tak, może to jest inaczej niż w tych sportach bardziej takich znanych.
Jeżeli chodzi o transfery, ja zrobiłam w życiu jeden transfer. Moja przygoda z tenisem stołowym zaczęła się w szkole wiejskiej, gdzie uczęszczałam, bo ja nie pochodzę z Łomży w ogóle. Nauczył mnie tam grać mój nauczyciel wychowania fizycznego.
A tam, czyli gdzie?
W Skarżynie. To szkoła podstawowa w Skarżynie, to jest powiat Piski, stamtąd pochodzę też. I tam zaczęłam grać w wieku 9 lat. Pojawiły się pierwsze wygrane na turniejach wojewódzkich. Wyszłyśmy z koleżanką również w drużynie na Mistrzostwa Polski Młodziczek. Tam zdobyłyśmy brązowy medal. I tak naprawdę uczennice ze szkoły wiejskiej, które pojechały i ogrywały dziewczęta z dużo większych miejscowości, z dużych miast. I to był taki dla nas bardzo duży sukces. I przy okazji również, pamiętam, zabraliśmy się z trenerem właśnie Tarnackim, który też miał swoją drużynę, Edytę Szabłowską i Monikę Narolewską. I nie znaliśmy się może tak do końca, bo to były inne województwa. Ja byłam w województwie warmińsko-mazurskim, a tutaj właśnie województwo podlaskie. My się dopiero poznawaliśmy na tym turnieju. Nawet w sumie wyszło tak, że my jadąc razem na ten turniej, pamiętam, to było w Stroniu Śląskim, czyli bardzo daleko, w grupie zagrałyśmy właśnie z dziewczynami z Łomży.
No ja aż tak tego nie pamiętam.
Ja pamiętam.
I
my wygrałyśmy. My ze Skarżyna.
Dlatego ja może nie pamiętam.
A ja pamiętam.
Ale tak. Ale powiem inaczej. To był moment, gdzie ja miałem też dziewczyny w takim podobnym wieku, to co mówisz. Edyta młodsza, była Monika w tym samym wieku. I budowałam drużynę. Budowałam drużynę, bo wiedziałam, że tak, zaczynam tu też szkolenie z dziećmi, prawda? Żeby coś tam zrobić, to powoli budowałam. I Weronika, no, skoro była na podobnym poziomie, prawda, czy nie, no i dlatego namówiłem może ją, nie musiałam zresztą długo namawiać, prawda, ale rodziców, tak. żeby przyszła do Łomży, do gimnazjum. To do gimnazjum, ona podstawówkę tak, skończyła, tak, do gimnazjum. No, tu wtedy przyszła, nie wiem, w tym roku, czy później przyszła Żanka, Chinka, też w tym roku przyszła do Łomży i tu żeśmy, no, zbudowali taką ładną drużynę, która po jakimś tam czasie weszła do pierwszej ligi. To było. A teraz, jeżeli chodzi o może teraz, co jest teraz, powiem, czy może zostawić?
Pięknie znowu uciekamy w kolejną dygresję, bo ja zapytałem Weroniki, czy były jakieś oferty z innych klubów.
Rzeczywiście. Jeżeli chodzi o te transfery, no tak jak powiedziałam, miałam jeden transfer, ja jestem za bardzo związana z Łomżą i jeżeli ja bym zakończyć
nawet
karierę sportową, to w Łomży.
Muszę się tu włączyć, bo Weronika przyszła do Łomży i kiedyś tak się nawet wyraziła, że ona że ona tu w Łomży będzie, a zresztą, słuchajcie, skończyła szkołę, skończyła studia, poznała chłopaka, obecnego męża, są w szczęśliwym związku, jak ja na ile wiem, także, że same plusy tylko, prawda?
Tak się nigdzie się nie wybieram. No,
gdzie ona może pójść?
Ale trener na przykład tak oglądał te mecze i patrzy, że o, może tą zawodniczkę byśmy spróbowali jakoś zaciągnąć.
Czy w ogóle jak te transfery wyglądają? Tak. W jaki sposób w tenisie stołowym, jak możemy o transferach mówić?
Czy to są tam kwoty, czy mówicie, kupimy wam 20
menadżer,
paletek?
Dzwonimy do menadżera, tutaj chcemy naszego zawodnika na przykład, tak?
No dobrze, żeśmy weszli w temat, a więc tak, powiem tak, jak jest u nas w tej chwili, prawda? I zaraz do tego dojdziemy. Tak.
Znów na tematu będzie.
Nie. Trener w sumie, w tej chwili trener w Ekstraklasie, no, gdzie ja się tytułuję, to jest w zasadzie taki doradca, prawda? Główną rolę, ja się, powiem szczerze, żebyście tutaj wiedzieli, że w czasach pandemii, jak pandemia się troszeczkę wycofałem i bardziej doradzam, a tu główną rolę pełni menedżer, którym jest Magda Sepczyńska. Nie wiem, znacie ją na pewno.
Tak, znamy.
No, Magda. Magda, która chyba na ostatnim roku studiuje, prawda? I wszystkie te sprawy od 2-3 lat nawet prowadzi też.
Tam jest trochę takim dyrektorem klubu, coś takiego, no, tak? To w tej formie by się odbywa.
No właśnie. Ona mówi i transfery, i to wszystko. Z tym, że my się kontaktujemy w trójkę, bo Weronika, Magda i ja taki stanowimy jakby trio, które to prowadzi, no nazwijmy to, ale to mówię, że w tej chwili, bo mówiłem o transferach, już w tej chwili trzeba, jeżeli myśli się o przyszłym sezonie, rozmawiać z ludźmi z Polski, a niekoniecznie z Polski i z zagranicy, bo Ekstraklasa to słuchajcie, to już są zawodnicy, którzy są mocno profesjonaliści, trenują u siebie gdzieś tam wysoko, to się tak, jedna zawodniczka swoja, czy dwie swoje, tak jak u nas Weronika, czy ktoś tam jeszcze, prawda, a tak to muszą być te liderki, które stawiają na tenis słowy, które
z tego żyją, tak?
Mówię o Sikorskiej, która u nas tutaj gra. No
to jeszcze o Magdalenie Sikorskiej porozmawiamy za chwilę, bo też jakby została wyróżniona laurem sportowym. Ale w kwestii samych transferów, no to dalej uciekamy od tematu, tak trochę, Bartek.
Ale to znaczy, o co chodzi?
Nie, bardziej jak to się odbywa, na przykład w sporcie, nie wiem, w takim bardziej powszechnym, tak, czyli w piłce nożnej, na przykład mamy menadżerów, piłkarzy, padają kwoty i tak dalej, tu bardziej się rozmawia.
Bezpośrednio z zawodnikiem, zawodnikiem, no na przykład z Anią Brzysko, która w tym roku gra, to jest młoda dziewczyna, to Magda, bo ona to bezpośrednio, to jest jej robota, ona prowadziła z jej trenerem i z rodzicami, bo to jest także...
Bo jest niepełnoletnia.
Także to jest czysta sprawa, ustalamy zasady, na jakich będzie grała zawodniczka i...
Kontrakty.
Po 13 minutach doszliśmy do wniosku, że na ten stan piąte miejsce to max.
Na chwilę obecną, tak.
Na ten stan finansowy,
tak,
i tak dalej.
Tak, max, to i tak... Ponad
stan nawet, ale widzę, że w tym sezonie już tak dobrze wam nie idzie. 8 miejsce, tylko pozycję wyżej od tej strefy spadkowej, tak? Z czego to wynika, że taka różnica jest między tamtym sezonem a tym sezonem?
No różnica na pewno wynika ze składu. Były u nas jeszcze Marta Smętek w poprzednim sezonie i Chinka Gosia. I one już w tym sezonie u nas nie grają. Zmieniły barwy klubowe na bardziej też miejscowe. Grają w Krakowie. U nas została Magda Sikorska. Właśnie tym nowym nabytkiem kontaktowym jest Ania Brzyska, bardzo prosperująca juniorka, która liczy się w Polsce. Jest w reprezentacji Polski w ogóle, w swojej kategorii wiekowej. I właśnie tą trzecią zawodniczką jestem ja. U nas jeszcze jest Ania Żerańska, która jest też studentką na naszej uczelni i po prostu tak się uzupełniamy.
A to te kluby skusiły te zawodniczki lepszą ofertą, czy wyższą ofertą sportową? Tak, czy pieniędzmi, czy to jest zespoły, bo Kraków chyba nie jest w Ekstraklasie.
Ale w pierwszej, one teraz będą chciały wejść do pierwszej ligi.
Czyli tak? Transfer jednak do ligi niżej, więc tak coś.
Tak, ale
się
na podobnych warunkach finansowych.
One są stamtąd gdzieś z Krakowa właśnie.
Tak. Okay. Właśnie to też chodziło o pogodzenie tego z życiem takim prywatnym, bo obie mają już dzieci, także to było dla nich trochę trudne, żeby przyjeżdżać, rozegrać ten mecz. W ogóle w Ekstraklasie jeździmy po całej Polsce.
Właśnie to... też tutaj jest moje pytanie, bo to są ogromne koszty, bo jeździcie tak do Tarnobrzegu, do Częstochowy, do Torunia, do Wrocławia. Biorąc pod uwagę koszty benzyny, no to te koszty są ogromne tak naprawdę, jak na łomżyńskie tutaj warunki, tak?
Koszty są, ale może to nie są aż najwyższe koszty. Ja myślę, że...
No to się powodzi.
Noclegi są droższe.
Tak, tak. Noclegi.
No, no, no. Noclegi i kontrakty. Kontrakty zawodnicze trzeba no, to realizować. Także że, to są koszty większe.
Czyli profesjonalne podejście, jeździcie dzień przed meczem?
Tak? Czasami tak, zależy. Na przykład we Wrocławiu no nie ma mowy, żeby jechać tyle godzin i grać, nie wiem, o godzinie 18 na przykład, tylko jedziemy już dzień wcześniej. Nocleg, śniadanie, jeszcze czasami nawet wchodzi w grę trening ranny, jeżeli jest taka możliwość, jeżeli nasi przeciwnicy zgodzą się, żeby udostępnić nam salę na taki trening z rana, bo na przykład jeżeli mecz jest o 16-18, no to jak najbardziej takie rozegranie jeszcze godzinne przed wchodzi w grę.
Tak, w zasadzie to tylko tu wszędzie jeździmy z noclegiem, jedynie no, Nadarzy, Sochaczew, Grodzisk, tu są to warszawskie zespoły tutaj, to a tak już nawet do Torunia to też jedziemy z noclegiem, bo jednak to inaczej się gra.
A czy to zainteresowanie tenisem stołowym w Łomży jest mniejsze niż na przykład w Częstochowie czy Wrocławiu, że jak jedziecie do Wrocławia?
Pełna hala, 12 tysięcy.
I ta hala jest pełna, a w Łomży jest pusto na przykład. Jest taka różnica, czy mniej więcej to zainteresowanie meczem jest podobne?
To znaczy wprowadzono transmisję, prawda? I też te transmisje, znaczy nałożono obowiązek na drużyny, żeby każdy mecz Ekstraklasy był transmitowany. I tak szczerze mówiąc, trochę to ludzi rozleniwiło. Ponieważ mogą w domu sobie obejrzeć ten mecz, nie ma takiej potrzeby, żeby przychodzili do nas do hali sportowej. Także to ciężko ocenić, bo my widzimy liczbę osób, ile osób obserwuje ten mecz, a na sali też jak najbardziej mamy takich swoich kibiców, którzy są zawsze.
Czyli rodzice pewnie, rodzina.
Niekoniecznie.
Wszystko wprowadzę do takich, wiesz, sytuacji.
Nie, no żartuję, oczywiście żartuję, tak. Ale to zauważa, od kiedy są te transmisje wprowadzone jako obowiązek?
To jak pandemia była, prawda?
Tak,
pandemia.
I od tamtego czasu widać faktycznie, że tych ludzi na trybunach jest mniej, że się przerzucili na Facebooka?
Tak, zdecydowanie mniej.
Ale to wszędzie, nie tylko w Łomży.
Nie, niby się wydaje, że ciepło na hali, możesz sobie spokojnie usiąść. To nie jest to, że siedzisz.
Ale w domu można robić kilka rzeczy na raz.
Racja,
obiad i oglądać.
No a już na hali się ciepłą kiełbaską z grilla nie zachęci raczej, tak? Jak na przykład na meczu piłkarskim, więc jest to jakiś problem. Bo tutaj mamy przedstawicieli klubu ekstraklasowego. W Łomży to jest niecodzienność, to jest ogromna rzadkość. I czy uważacie, że jesteście doceniani i znani na miarę waszego sukcesu tutaj w Łomży, czy wciąż uważacie jednak, że trochę te zainteresowanie jest za małe?
Ale mówisz kogo? Kibiców?
Właśnie
czy...
teraz, tak, odbiorcy.
Odbiorcy ogólnie w Łomży jesteście postrzegani, tak?
To znaczy, jeżeli chodzi o osoby młodsze, które przychodzą do nas na treningi, no to napawa nas to optymizmem, bo naprawdę mamy całą salę na zajęciach. Naprawdę nie mamy już miejsca, nie mamy już stołów wolnych, żeby gdzieś tych nowych odbiorców zachęcać. Nawet jakby mogę tak uznać, że my specjalnie się nie reklamujemy.
I właśnie też o to chciałam zapytać. Nie reklamujecie się, bo...
Bo to też mamy już tyle osób na sali.
Tak, ale chodzi mi też o taki ogólny odbiór medialny, no bo na przykład nie widać waszych wyników w internecie gdzieś, tak?
Chodzi o seniorskie rozgrywki.
Chodzi
tak?
mi o seniorskie rozgrywki teraz, bo wiemy, że mamy zespoły, no nie wiem, A-klasy, czy na poziomie czwartej ligi w piłce nożnej, to mniej więcej każdy orientuje się, jakie są te wyniki. Jeżeli chodzi o wasze wyniki, to tego tak bardzo nie widać. I sama wspomniałaś, że tak bardzo się nie reklamujecie.
To znaczy, jeżeli chodzi o te wyniki, no to promocyjnie gdzieś uważam, można to poprawić. Ogólnie.
Tak, zgadza się. Ja też tak uważam.
Jest to rzecz, którą...
Że tu trzeba się uderzyć troszeczkę i bo jest to w internecie, gdzieś tam jest, ale tak w tych szerszych, ja nazywam w tych gazetowych sprawach, tego za bardzo nie widać, czy w radio, czy gdzieś. Nawet tutaj w tym w Radio Nadzieja zawsze kiedyś były i pamiętam i audycje.
Ale kilka osób, ja pamiętam...
Kiedyś to było.
Byli też redaktorzy, którzy sami naprawdę dzwonili, przychodzili na każdy mecz, robili fotorelacje,
gdzie
robili
wywiady. Gdzie jesteście ci redaktorzy?
No. Nie, naprawdę, naprawdę. To też się zmieniło w odbiorze, prawda?
A to było wtedy może, kiedy były te awanse, że tak szli wszyscy za ciosem, że wow, ekstraklasa.
A może faktycznie, czy trochę właśnie chciałem powiedzieć, że ludziom nie spowszedniało ten jakby no sukces, no to wasza obecność na tym najwyższym poziomie, bo faktycznie wtedy, kiedy był pierwszy awans, to był taki efekt wow, że faktycznie, no wiem, że to się bardzo często nie zdarza, że rozgrywki zespołowe jakby trafiają na ten najwyższy poziom rozgrywkowy i jakikolwiek sport to by nie był, oczywiście no z całym szacunkiem dla tenisa stołowego, to jednak no to i są rozgrywki zespołowe seniorów na najwyższym poziomie rozgrywkowym, to jest coś wielkiego i gdzieś tam pewnie to zainteresowanie na początku było duże, tak? A teraz może ludziom faktycznie, czy waszym zdaniem jest tak, że to się trochę spowszedniało i no jesteście, gracie fajnie.
Ja myślę, że w ogóle sport taki mniej, znaczy ludzie mniej się interesują sportem. Tak mi się wydaje w ogóle.
I to chyba nie tylko jeżeli chodzi o tenis stołowy, tak? Bo nawet widzimy po frekwencji na UKS-ie Łomża, to też tych ludzi jest.
Chyba bardziej chodzi o ten problem chyba globalny, bo gdzieś tam czytam o tym, że nawet są jakieś dyskusje, żeby ewoluować, mówię w przypadku piłki nożnej, jakieś zasady piłki nożnej, że ten mecz ma być przerywany.
Skrócić może do pół godziny, krótsze połowy,
bo ci młodzi ludzie jakby też potrzebują większej ilości bodźców i jakby, żeby cały czas coś się musi dziać. I faktycznie to nie dotyczy tylko tenisa stołowego, ale całego sportu jako zjawiska.
Nie będę wracał, bo mówicie, że co to było, prawda? Ale dawniej na meczach pierwszej ligi, jeszcze pierwszej nawet, no to były, tak jak mówicie, były kanapki, były kiełbaski, były nagrody dla kibiców. Także, że ta promocja taka była, no w tej chwili nie ma tego i dlatego może trochę też to, co mówimy, że trochę mniej ludzi albo młodzieży no przychodzą, ci co trenują to przychodzą, chociaż też woli przyjść na salę pograć niż pooglądać mecz.
No tak
to już jest. No.
Czyli przejść do działania.
No. Czyli coś promocyjnie ruszycie bardziej teraz, tak?
Tak, to uważam właśnie, że to jest do poprawy.
O dobrze, jak Weronika tak mówi, to już wiem, że się ruszy.
Ale wybrzmiało tutaj z tej audycji. Jest chociaż jedna korzyść. Pierwszy raz.
Ty kulturujesz te kluby sportowe, patrzę do wszystkich po promocji.
Tak. Nie, bo na przykład bardzo dobrą rzecz uważam robi Andrzej Korytkowski. On każdy sukces opisuje i wysyła redakcjom na maila.
Właśnie,
i redakcje
czyli gotowy
zawsze z tego
materiał
korzystają.
Przekazuje. A kiedyś było na odwrót, to redakcja. Nie? Do nas
no,
zawsze.
To już
redakcja
się
rozleniwiły.
Ogólnie do kamyczka właśnie dziennikarze w jakimś stopniu. No.
Czy do kogo?
No, dziennikarze mówię, ale jakby, no, jakby wiesz Bartek, w jakimś stopniu sami sobie sportowcy takie osoby wychowały, można tak powiedzieć, w jakimś stopniu, tak? No bo skoro dostajesz gotowy artykuł, to po co masz jakby sam występować? Wiesz, że co tydzień dostaniesz gotowy
tylko
tekst.
Tylko trzeba jednak dostosować się trochę do obecnych czasów, prawda? No. Że przebija się jednak gdzieś tam ten wynik KS, prawda, Sonarol, a nie na przykład wasze wyniki, prawda? No to jednak zachęcamy do tego. Kurczę.
Tak, Beświęciński Rady na dziepel.
Tak, tak, tak. Podam maile, jakoś się dogadamy i zawsze to... zawsze gdzieś tam opublikujemy te wyniki.
Wracając do tego tematu laurów sportowych, w kategorii sportowiec wyróżniona została Magdalena Sikorska. I jakby no też trzeba wprost powiedzieć, że sukces, jaki odniosło, to jakby no też predysponuje do tego, żeby twierdzić, że faktycznie to chyba jeden z takich głównych sukcesów, jeśli chodzi o te rozgrywki, o sukces indywidualny, tak, w tenisie stołowym w Łomży. I czy uważacie, że w przyszłości taki sukces można powtórzyć, jeśli chodzi o kolejne zawodniczki, czy te zawodniczki, które jakby teraz są trenowane w ramach waszego zespołu?
No, Magda Sikorska długo pracowała na to, żeby ten sukces osiągnąć.
Powiedzmy, to jest tak trzecie miejsce na Mistrzostwach Polski.
Tak, tak, na Mistrzostwach Polski trzecie miejsce. To jest duży sukces, zwłaszcza, że wiadomo, w lekkoatletce jest tam ileś konkurencji, to łatwiej. A tu jest, no, grają zawodniczki i trzeba być w tej trójce, prawda, żeby być ten medal. Ale mówię, wracam jeszcze, to jest zawodniczka naprawdę bardzo profesjonalna. Ona, no, to traktuje, nie wiem, lepiej jak już pracę w każdym razie. I ona do tego się mocno przygotowała, także że mówię, że to sukces jest. Czy inna zawodniczka, no to trochę i szczęścia trzeba mieć, prawda, no umiejętności, ale i
no,
trochę
to tak, bo to jest drabinka turniejowa, trzeba powiedzieć, no, więc też no, różnie można trafić.
Ale
sukces poparty umiejętnościami, trzeba powiedzieć wprost, wiadomo.
Właśnie, no.
Ja uczestniczyłem w dwóch turniejach, na przykład tenisa stołowego. Zagrałem cztery mecze i cztery przegrałem, więc niestety moje umiejętności nie były zbyt wysokie, a trenowałem rok. I pamiętam, że pierwszy trening w szkole podstawowej numer 9 to był taki, że było na pewno 30 dzieciaków i zostaliśmy we czterech.
Właśnie, to nie jest trochę tak, bo pamiętam też, wracając do tych swoich czasów szkolnych, że my chyba, no, mówiliśmy kilka razy, że jak na WF-ie nauczyciele mówił, że gramy w piłkę, to wszyscy byli zadowoleni.
Zadowoleni? Jaka to kara
była?
Nie,
w piłkę nożną mówię.
Zawsze było, jak nie było miejsca na hali, to do piwnicy w ping-ponga gramy.
Nie, mówię, że jak w piłkę nożną grali, to wszyscy byli zachwyceni, że w piłkę nożną gramy. A jak mówił, że gramy się w tenisa stołowego, to tak jak Bartek mówi, traktowano to trochę jak karę, trochę jak taki przymusowy ten. Czy nie uważacie, że jakby takie podejście tych młodych ludzi też w jakiś sposób utrudnia wam, tak, rozwój i jakby szkolenie nowych talentów, czy jakby to dzisiaj trochę się wszystko zmieniło?
Ja inaczej uważam i zresztą staram się tak to motywować, że każdy sport ma coś tam w sobie, coś swojego, coś fajnego i najważniejsze, żebyś się ruszał, żebyś coś robił, bo niektórzy na przykład mówią o wyższości jednej dyscypliny na drugiej. Nie, to co robisz, czy grasz w szachy, czy grasz w tenisa stołowego, czy grasz w piłkę nożną, to co kto lubi. Także, że każdy sport ma coś, takie jest moje zdanie.
To co w sobie ma tenis stołowy?
Tenis stołowy jest grą taką indywidualną. Przychodzą do nas też dzieci z klubów piłkarskich, jako taki sport uzupełniający. I często właśnie mi mówią, że doceniają to, że jeżeli grają, to mogą polegać tylko na sobie. Jakby nie ma tego przymusu gry zespołowej. Oczywiście można też grać zespołowo, ponieważ mamy też gry deblowe, gry mieszane. I tak naprawdę, jeżeli ktoś woli grę zespołową, może właśnie grać w debla. Więc tutaj, jeżeli chodzi o ten tenis stołowy, tak jak powiedziałam, to jest jeden ze sposobów uzupełniających trening w innej dyscyplinie sportu. I tak naprawdę dzieci powinny próbować grać, czy to w piłkę nożną, czy w tenis stołowy, czy w tenis, czy w badminton. I tak naprawdę dopiero później mogą wybrać sobie tą specjalizację, bo na początku powinniśmy się skupić na tym, żeby rozwijać potencjał motoryczny dziecka. A dopiero później jest ta specjalizacja sportowa.
I to jest coś, co się przewija nam tutaj praktycznie co audycję, jak zapraszamy. Jak zapraszamy młodych ludzi, którzy interesują się sportem i specjalizują się w danych dziedzinach. I oni to podkreślają, że dzisiaj ważne jest takie multisportowe podejście, że dobrze jest każdą swoją dyscyplinę uzupełnić jeszcze innym treningiem. To na przykład ostatnio Kesłom, że wrzucił na Facebooku zdjęcie z treningu koszykówki.
No, czy trochę zmienia się te podejście. Tak jak mówi teraz Weronika, że faktycznie to Adrian Meczek, tak, też tak mówił, że jakby na początku on uważa, że trzeba zadbać o taki rozwój ogólnorozwojowość zawodnika, a później jakby jego predyspozycje i też i psychologiczne, ale przede wszystkim te fizyczne, jakby też będą kierować go w tę stronę, w której się będzie czuł najpewniej, tak? I to chyba również tutaj wy chyba się z tym zgadzacie.
Ja tylko trochę takiej prywaty tu wrzucę. Powiem, że na początku mój wnuczek, Mikołaj, który jest w tej chwili, w każdym razie zapowiadał się naprawdę i umiejętności na czołowego tenisistę i no, miał wszystko. Zachciało mu się później grać w piłkę nożną, zachciało mu się grać i grał w piłkę, był troszkę w Jagiellonii, gra w tej chwili, jest takim wyróżniającym się.
Chciałem powiedzieć, że pana wnuczek faktycznie jest znany w tym środowisku młodzieżowym, więc...
Ale to jest, bo dwóch jest, prawda? To jest ten, który jest w pierwszej klasie liceum mistrzostwa tego sportowego. Tak. A drugi starszy, Kasper, to też już jak, żeby się nie obraził na mnie, też tenisowy trenował, później zrobił sobie przerwę, odechciało mu się, a teraz skończył liceum i jest instruktorem, pomaga Weronice. Zapalił się, tak się zapalił, że ja się sam dziwię, no, jako oczywiście i zawodnik, i jako instruktor, jako szkoleniec tutaj razem z Weroniką.
Weronika, jak to się stało, że wybrałaś akurat tenisa stołowego, a nie tenisa ziemnego, który gwarantuje większy rozgłos, większe pieniądze, większą rozpoznawalność?
Tak jak już wspomniałam, pochodzę ze szkoły wiejskiej, tam nie było kortu.
Ale była ściana, można było kupić piłkę, rakietę do tenisa i odbijać o ścianę jak Andrea Agassi.
No właśnie mój nauczyciel wychowania fizycznego był pasjonatą tenisa stołowego. Wytrenował swoje dzieci, później akurat mój starszy brat, jeden i drugi, zapisali się na tak zwane SKS-y, właśnie z tenisa stołowego. To były jedyne SKS-y. I tak naprawdę no, jestem wdzięczna bardzo temu właśnie mojemu pierwszemu trenerowi, bo on to robił społecznie.
Tak jak w szkołach kiedyś było. No.
Tak. I nauczył mnie pewnego poziomu gry, prawda, który wystarczył na to, by zdobyć brązowy medal Mistrzostw Polski Młodziczek. Poznać później trenera Tarnackiego. Kiedy kończyłam szkołę podstawową, musiałam wybrać gimnazjum. Gimnazjum było już w innej szkole, to było w Białej Piskiej, i tam już tego tenisa stołowego nie było kompletnie. Bo mój nauczyciel WF-u został zresztą w szkole podstawowej, prawda? Więc już ja musiałam wybrać, czy kontynuuję swoją pasję, bo to była niewątpliwie moja pasja. Pierwsze obozy, pierwsze wyjazdy i tak naprawdę nie było innego sportu. Ale tak pokochałam to, że jestem, uważam, w najlepszym miejscu i nie wyobrażam sobie, że miałabym robić coś innego.
A czy tenisiści stołowi czują trochę, że żyją w cieniu gdzieś tego tenisa ziemnego? Czują taką niesprawiedliwość na przykład?
Nie, dlaczego?
Nie ma czegoś takiego. Nie wiem, pytam.
Znaczy to są dwie różne dyscypliny sportu, prawda? Oczywiście, że ten tenis jest uznawany za bardziej prestiżowy niż popularny ping-pong, ale jakby no każdy ma pewne predyspozycje do rozwijania pewnych umiejętności techniczno-taktycznych w danej dyscyplinie. No ja na przykład tego wyboru nie miałam. Dużo dzieci w Łomży ma wybór, prawda? Czy to będzie ten klub tenisa stołowego, czy może klub tenisowy. Ja wyboru nie miałam, ale jakby nie ubolewam nad tym, bo gdzieś moja też ta praca zarobkowa obecna wywodzi się nadal z tenisa stołowego. Pisałam pracę doktorską o tenisie stołowym. Czuję się w tym temacie w miarę mocna, że tak powiem, też teoretycznie. I po prostu ciekawią mnie jeszcze inne aspekty, które mogłabym wykorzystać w pracy naukowej. I po prostu jest to coś, co chciałabym robić, robię i myślę, że będę robić jeszcze trochę dłużej. I nie zapominajmy też, że tenisowy jest sportem całego życia. Czyli można go uprawiać mając 7 lat, mając 40 lat, czy mając 80 lat. To my decydujemy, jaką intensywność będziemy stosować, czy na zajęciach, na treningu, czy może też biorąc udział w rywalizacji sportowej.
A jak wygląda taka praca doktorska na przykład z tenisa stołowego? No bo mnie to bardzo ciekawi, bo ja aż tak bardzo, albo w ogóle na tenisie stołowym się nie znam. I ciekawi mnie, jak można napisać pracę doktorską związaną z tą dyscypliną.
Wiesz co,
właśnie.
Bartek, bo rozprawy doktorskie są publiczne, więc jakby chcesz, możesz się przejść zobaczyć, ale chyba...
Ale po co mam patrzeć w internecie, skoro mogę zapytać? No właśnie.
Akurat w moim przypadku jest różna tematyka, którą można podjąć myśląc o rozwoju tej dyscypliny sportu, bo pisząc pracę doktorską musimy znaleźć pewien problem, który chcemy rozwiązać, taki naukowy. Ja problem znalazłam w aspekcie programu, treningu, ponieważ stosowałam, to akurat był eksperyment, metodą badawczą był eksperyment i udział w nim brali zawodnicy na średnim poziomie zaawansowania, czyli taki staż treningowy od 4 do 8 lat. I realizowałam to jeżdżąc na obozy. Byłam na obozie w Rzeszowie, na obozie w Grodzisku Mazowieckim, na obozie w Białymstoku oraz tutaj też przebadałam swoją lokalną grupę w Łomży zawodników. I miałam do porównania 4 różne programy treningu. Każdy program charakteryzował się inną ilością zakłóceń. Te zakłócenia nazywają się naukowo interferencją kontekstową. I miałam 4 różne programy.
Okay.
Był program blokowy, gdzie tej interferencji kontekstowej jest mniej. Program losowy, który jest najbardziej programem mieszanym.
To na polski, nie wiem, czy mniej biegania, więcej biegania, więcej
nie.
Backhandu, forehandu.
Ja akurat badałam dokładność uderzenia backhandowego właśnie w tenisie stołowym. Czyli postawiłam robota, który wyrzucał piłki, ponieważ pamiętajmy, że każdy zawodnik badany musi mieć takie same warunki badawcze, prawda? Więc ten robot, który ja zaprogramowałam, ustawiłam odpowiednia prędkość piłki, szybkość wyrzutu piłki, częstość wyrzutu tych piłek. Jakby wszystko musiało się zgadzać. Więc jak mamy podstawową taką metodę nauczania elementów technicznych w tenisie stołowym, czyli narzucanie piłek, gdzie najczęściej robi to trener, ja nie mogłam sama tego robić, ponieważ nawet poprzez zmęczenie mogłabym, nie wiem,
różne
piłki wyrzucać, prawda? To jakby już inny układ nadgarstka i już jest inna piłka. A te wtedy mamy te warunki takie same dla wszystkich. Więc zawodnicy mieli trafiać wyznaczone pola punktowe na stole, które były przeze mnie na drugiej stronie stołu wyrysowane.
Masa roboty.
A więc było co robić.
Było co robić.
Ja to widziałem też, ja widziałem to także, że a ja się w ogóle bardzo cieszyłem, że Weronika poszła tym tematem.
Nie, bo tak faktycznie, tak jak mówiłeś na początku, że zaczęło się od wieku tak 6-7 lat, kiedy pewnie nawet nie zakładałeś, że gdzieś tam z tym zwiąże swoją przyszłość, nawet to prywatno i naukowa, faktycznie no, zwieńczył to doktorat z tenisa stołowego, więc gdzieś tam to wszystko widać się razem łączy. I jak się właśnie w tym wszystkim czuł pan trener, że zawodniczka aż dochodzi do rozwiązywania naukowych problemów w tenisie stołowym.
Jeszcze tak wrócę, że to jest trochę takie dzieło też przypadku, prawda? Że tenis stołowy jest bardziej dostępny w małych środowiskach, we wsiach gdzieś tam,
no,
niż to, co mówiliście, tenis duży, jak to tak niektórzy mówią, prawda? Czy nie? Więc stół łatwiej w szkołach przeważnie, dlatego jest bardziej taki powszechny. A ja, to co już mówiłem, że ja zresztą też próbowałem może nie namawiać, ale próbowałem, byłem bardzo zadowolony, że Weronika się tym tematem zajmuje, że została w Łomży, że pracuje na uczelni, teraz, że pracuje z dziećmi, także jest to, ja się czuję, słuchajcie, taki może niespełniony, ja wiem, ale że między innymi dochowałem się zawodników, którzy w tej chwili to robią, ja mówię, ja doradzam, ale mówię, róbcie to lepiej. Tych złych rzeczy ode mnie nie bierzcie, bierzcie tylko dobre rzeczy, prawda? I już to samo do Weroniki mówię, to samo do, trzeba powiedzieć, do Magdy, bo Weronika szkolenie, a Magda Sepczyńska menadżerkę i w ogóle całość drużyny. Także one, ja się, no tak mi się wydaje, że udało mi się dorobić takich tutaj, może mały jakiś tam kamyczek miałem, żeby one tutaj znalazły się, gdzie są.
Czyli tutaj taki aspekt wychowawczy u trenera nawet.
No, powiem, że tak.
Bo zdarza się też, że trenerzy mówią młodym zawodnikom, żeby wybierali ścieżkę albo sport, albo nauka. I mówią albo jedno, albo drugie. I to chyba nie tędy droga. Czy nie wiem, no, czy nie tędy, ale trener ma inne podejście.
No ja już wspomniałem wcześniej, że ja starałem się jedno... Zresztą ja byłem cały czas trenerem i nauczycielem, bo przeszedłem od podstawówki, od Jeziorka, od szkoły numer 5, od drugiego liceum, aż na końcu trochę tam godzin miałem na uczelni, także od najmłodszego do szkoła była również. Był i trening na pół etatu w klubie, czy tam różnie, i szkoła, także że to było, to jedno z drugim się wiązało.
A czy trener obraża się, jak ktoś mówi, że jest pan trenerem ping-ponga?
Nie, ja nawet, mnie na przykład to nie zraża. Się mówi na przykład, jest takie powiedzenie, że ping-pongiści wygrali, prawda, czy nie? Ping-pongiści, no ja na przykład nie biorę jakoś za złe. Zresztą jest teraz dyscyplina, która nazywa się, żebym tu nie słuchał Weronika, ping-pong, tylko to się gra też tak samo jak w tenisie stołowym, bo tu, tylko tam się gra rakietkami bez tych okładzin albo z okładzin nami takimi szorstkimi. Także nie ma tych okładzin czy czopowych, czy jakichś gąbczastych, gdzie rotację można nadać, a jest. Ja powiem szczerze, że wiem, że to jest, że są te zawody, ja się w to nie wgłębiałem, ale tak z grubsza to są zwykłe deski tam i jakiś podkład gumacienka, także to jest to.
Jeszcze kolejny chyba jest tutaj, można powiedzieć, spór o nazewnictwo. Mianowicie tu też pan trener powiedział, a mi chodzi o różnicę między paletką i rakietką. Czym to się różni?
Oj, to nas bardzo razi.
To bardziej razi niż ping-pong.
Oj, tak. Paletka, rakietka. Nie ma kompletnie paletek. Paletka jest do czego? Do malowania cieni.
Ja mówiłem paletka na początku.
To raz radzi, a Pink Monk kompletnie nas nie radzi.
Tak? Czyli nie ma paletek?
Nie ma.
Czyli to jest
nie ma, bo są sporty, grupa sportów rakietkowych, tak? Rakietowych, rakietkowych, a nie ma paletkowych.
A paleta jest, może być większa paleta, tak, na przykład do cegły, czy do czegoś tam.
Czy paletka do cieni, tak? Do malowania powiek.
To ona ze swojej tej...
Czyli jest nauka z tego programu, żeby nie mówić paletka, tylko rakietka.
No oj tak. To wszystkich poprawiamy, od studentów po najmłodszych, no bo... żeby tak nie używać takiego nazewnictwa.
Ale to pewnie jak się pójdzie do sklepu sportowego, poproszę rakietkę, to pani poda rakietkę do ziemnego tenisa.
Nie.
Chyba, że... albo pan, no nie wiem. Okej, okay, chyba, że się znają.
Musisz eksperyment przeprowadzić.
Muszę iść, tak, a kiedyś kupiłem, miałem chyba rakietkę 200? Tak? Są takie? Były 200.
To zależy,
ktoś cię oszukuje.
Są różne firmy, które nadają jakieś tam nazewnictwo, czy numerację.
Jakaś chińska pewnie
była. Tak, to marketing.
Lepsze niż 100, tak?
Tak, że jesteś na pewnym poziomie zaawansowania po prostu. Bo bokserów, pięściarzy, irytuje, jak się mówi do nich bokser, a nie pięściarz na przykład. To myślałem, że u was też tak jest, że
masz, ale w innym przypadku.
Ale jest...
A co, bokser to jest źle?
Tak, że pięściarze są, nie bokserzy. Czyli my się nauczyliśmy czegoś, trener również. Trenerze, kiedyś Franciszek Smuda powiedział, że dobrego piłkarza rozpozna po samym wchodzeniu po schodach. Czy trener też ma coś takiego, że widzi po pierwszym uderzeniu rakietką w kogoś,
po
obok się porusza,
po
pierwszym wejściu po schodach, że o... Ma potencjał na dobrego tenisistę.
No nie, to jest cały szereg w ogóle cech, prawda, trzeba mieć. No, także no, trzeba się tu wypowiedzieć dużo o tych. Nie, ja uważam, że nie, że no to na sali się zobaczy, jak i co, jeżeli tak, a po spojrzeniu, po jednym uderzeniu nie. No powiem inaczej, że nawet są ogólne zasady techniki, są ogólne, ale są od nich odstępstwa i czasami niektórzy tymi odstępstwami robią jakieś tam lepsze wyniki.
Czy nie ma pan takiego oka jak Franciszek Smuda?
Nie, niestety.
Jest pan trenerem klubu od wielu lat i czy postrzeganie tenisa stołowego w jakiś sposób się zmieniło na przestrzeni lat w Łomży? Jest bardziej popularny, mniej?
Już to w tej mojej wypowiedzi było, że był bardziej popularny. Był bardziej popularny. Teraz jest chyba, ale to się bierze w ogóle z zainteresowania ludzi i młodzieży, chciałbym powiedzieć, dzieci. Bo wiadomo, nie będę tutaj, prawda, się powtarzał, czym się zajmują dzieci, czy młodzież, co wolą, prawda, że no, u nas na przykład na treningu, bo ja jestem rzadko tam raz w miesiącu przyjdę, jak mi tam trzeba zastąpić, no to też rodzice wysyłają dzieci, żeby nie siedziały przed komputerem, żeby nie tego. Także część dzieci takich jest. Także.
I to nie jest tak, jak pan powiedział wcześniej, że w tych małych ośrodkach, w tych małych miejscowościach trochę jest tak, że w piłkę zawsze można pograć się, bo wystarczy położyć plecaki, kawałek ziemi można pokopać i w każdej szkole ten studio do tenisa stołowego się znajduje. W związku z tym tam gdzieś tam łatwiej zachęcić ludzi, w związku z tym, że trochę mniej jest tych innych zajęć dla tych dzieci do uprawiania tego sportu.
No, łatwiej, na pewno tak. No, łatwiej jest, ale w tej chwili to już, słuchajcie, w małych środowiskach już w tej chwili wchodzą telefony i tak dalej. Także to jest, ja myślę, że to jest duża przeszkoda, ale ja mówię, że nawet w uczelni, jak ja tylko zacząłem jeszcze, to też rozmawialiśmy kiedyś, jaki sport dodatkowy dać, jak żeśmy mówili. Czy tenis stołowy. To też żeśmy, ja byłem za tym, ale i wiem, że tenis stołowy jest no, nauczycielom bardziej potrzebny, ponieważ idą gdzieś tam pracować do szkół, prawda, i tam te warunki jakieś tam, tak jak mówisz, ten stół się znajdzie, prawda, czy nie. A ziemny, no to już wiadomo, no, w dużych ośrodkach, teraz może i w mniejszych, no, tych warunków takich...
Nawet w Łomży samej, tak, mamy korty przy trzecim liceum, mamy korty w Mosirze, tam nie wiem, czy gdzieś jeszcze się znajduje jakieś korty, więc też widzimy, jak to wygląda, a stół, stoły w każdej szkole pewnie są, więc też łatwiej te zajęcia zorganizować. No
powiedziałaś, Weronika, że dużo dzieci przychodzi do was na zajęcia i to jest tak, że macie jakieś takie swoje zaplecze, że za kilka lat jakiś nowy wasz wychowanek może wskoczyć do pierwszego zespołu?
Tak, jak najbardziej. Tutaj należy podkreślić to, co trener powiedział. Jest grupa dzieci, które przychodzą po prostu. Znaczy, bardziej chodzi o aspekt... Tak, dla zabawy. Nawet lubię zadawać im to pytanie. Jaki jest cel przychodzenia na te zajęcia? I naprawdę dużo dzieci odpowiada. Dla zabawy. Mamy też zawodników innych klubów, którzy przychodzą uzupełniająco. Po prostu bardzo lubią ten sport. Dla zdrowia. Ale mamy też grupę osób, które naprawdę są zdecydowane, żeby iść w tym kierunku, żeby te umiejętności techniczno-taktyczne były coraz wyższe i jak najbardziej zabieramy dzieci na zawody wojewódzkie, stawiają te pierwsze kroki. Ostatnio właśnie w sobotę byliśmy i...
Z jakim skutkiem?
I widzimy, akurat jeżeli chodzi o skrzatów, Fredzio zajął 6. miejsce w województwie. Chłopaki w kategorii żaków zajęli miejsce od 15, tam troszeczkę jeszcze wyżej, ale to były ich pierwsze zawody, jeżeli chodzi o żaków. Więc te pierwsze zawody też to jest ta doza niepewności, stresu. Też gdzieś tam na te pierwsze zawody rodzice jeżdżą, żeby te dzieci wspomóc też tak psychicznie. Więc widzimy to zaplecze, ale na to po prostu potrzeba czasu, treningu i tych właśnie pewnych predyspozycji.
To tutaj mówisz o skrzatach, a jest tak juniorzy na przykład?
Skrzat juniorki. To jest najmłodsza kategoria.
Najmłodsza,
wiekowa.
A tych starszych takich?
Czy mamy
dopiero
w każdej
zaczynacie?
Kategorii wiekowej. Mamy skrzatów, żaków, młodzików, kadetów, juniorów. Mamy też weteranów. Także w każdej kategorii mamy tych reprezentantów. Akurat teraz przygotowujemy się pod zawody, pod Mistrzostwa Województwa właśnie w każdej już kategorii wiekowej.
I w tej grupie juniorów są jacyś tacy zdolni, że widzicie, o, że to jest...
Tak,
to są fajni zawodnicy, którzy mogą gdzieś tam się fajnie pokazać.
Tutaj nie zapominajmy, mamy drużynę kobiet w rozgrywkach ekstraklasy, ale mamy również jeszcze panów w rozgrywkach drugiej ligi męskiej. I to jest już rozgrywki okręgowe, to nie jest grupa północna, południe, Polska, tylko mamy okręgową i w momencie, kiedy zajmują pierwsze miejsce w okręgu, mogą awansować tam do, grać baraże i z barażu awansować do pierwszej ligi, czyli to już jest ta grupa południe i północ w Polsce. Na chwilę obecną na ten awans się nie zapowiada, ale mamy tak te rozgrywki dla kobiet i dla mężczyzn. To nie jest tylko tak, bo gdzieś nasz klub jest kojarzony tylko z kobietami.
No i prawidłowo i bardzo dobrze, za dużo mężczyzn mamy i tak w tej audycji.
No i trener tak się trzyma, nie?
Trzeba o kobietach porozmawiać trochę.
Więc mamy i mamy prosperujące młode zawodniczki. Mamy Olgę, która, słuchajcie, dojeżdża do nas z Ostrołęki specjalnie na treningi, ponieważ w Ostrołęce nie ma klubu i ona kadetką. Jest
no
pierwszy
i...
rok, także jeszcze jest za rok drugą i my już powoli będziemy ją przygotowywać, żeby chociażby w przyszłym sezonie ją w tej ekstraklasie w kilku meczach wypuścić, żeby spróbowała, zagrała. Poczuła tego stresu.
Czyli to już jest taka zawodniczka, po której sobie dużo obiecujecie, tak?
Jakby mamy pewne aspiracje w stosunku do niej, ale też widzimy to po niej. Bardzo jej zależy. I również tacie, który no, przywozi ją na te treningi, prawda?
I ona codziennie trenuje?
No, trzy razy w tygodniu.
Trzy razy w tygodniu.
I plus zawody w weekendy.
Trener powiedział o jakimś Francuzie.
A, jeszcze jest Gigi, tak. Mam jeszcze Gigiego, który jest w kategorii żaka. Gra bardzo dobrze, jak na swój wiek. On również z Ostrołęki przyjeżdża do nas na te treningi. Ale niestety nie został dopuszczony do rozgrywek, ponieważ jest taki przepis w Polskim Związku Tenisa Stołowego, który to reguluje, że w rozgrywkach wojewódzkich i ogólnopolskich nie może brać udziału osoba spoza Polski.
No to jest bez sensu,
tylko
to jest dyskryminacja.
I Ukraińcy również mogą, tak? Tylko Polacy i Ukraińcy. Natomiast no, z innego kraju nie. On tu mieszka od 3 lat, trenuje, naprawdę jest też bardzo zawzięty, naprawdę ma ten poziom techniczno-taktyczny bardzo wysoki i nie ma możliwości.
No tak jak mówisz, trochę nie fair, bo faktycznie chłopak jest tutaj na miejscu i jakby no, trochę się mu drzwi zamyka do tego, no ale to już
Próbowaliśmy, były pisane różne pisma, ale odmowa cały czas jest.
Czyli obywatelstwo musi mieć.
Tak,
po prostu.
A on ma francuskie.
No i tutaj jest niesprawiedliwość. W popularyzacji sportu też bardzo pomagają idole. Piłkarze, wiemy, mają Messi, Lewandowski, no, tak Ronaldo, akurat, tak. Tenis ziemny, Iga Świątek teraz. Czy tenis stołowy ma takich idoli?
Zawsze Andrzej Grubba, prawda?
Tak, to są stare czasy. Andrzej Grubba, no ale w tej chwili też są zawodnicy, którzy są, no, ten Dias jest zawodnik, który no, coś tam w Europie znaczy. Są młodzieżowi mistrzowie Europy, Kulczycki, Kubik, no Kubika dzisiaj oglądałem, grał na turnieju, gdzie to było w Düsseldorfie, tam w każdym razie na turnieju, także, że są tacy zawodnicy, no ale nie są to zawodnicy typu Świątek, prawda, którzy są na świecie.
No nie przebijają się do mainstreamu w każdym razie.
I w Polsce chyba taką osobą, którą każdy znał, jeżeli chodzi o środowisko tenisa stołowego, to była Natalia Partyka. To wydaje mi się, że to ona była taką osobą, dzięki której większość osób poznało się z tą dyscypliną tak naprawdę szerzej i oglądało jej mecze w telewizji.
No tak, tak. Partyka grała u nas w Łomży też.
Ja nawet zagrałam z nią mecz. No, co prawda przegrałam, ale było to dla mnie w ogóle osiągnięcie, że mogłam w ogóle z nią zagrać, prawda? I też nie zapominajmy, że jest to osoba z niepełnosprawnością i na równi rywalizuje z osobami pełnosprawnymi. Była uczestniczką Igrzysk Olimpijskich i oczywiście Paraolimpijskich i tam była wielokrotną medalistką. Mistrzynią również.
I jak ten mecz się skończył?
0-3.
No to... mówi Weronika,
ja byłam pod wrażeniem, że grałam w ogóle.
Sam fakt, że z taką osobą grasz.
Przed meczem zdjęcie, autograf i dopiero...
Ale ja oczywiście taktykę miałam przygotowaną, ponieważ to gdzieś tam patrząc, prawda, taktyka była, ale no ciężko było z jej realizacją. No.
Taktyka była dobra, a potem mecz przyszedł.
Tak.
I stało się, jak się stało. Kiedy był ten mecz?
Ojej, bo 8 lat temu.
Bo nie wiem, czy ja nie byłem nawet wtedy, kiedy
była Natalia.
Piątnicy,
pamiętam, to był to na pewno byłem. Mecz. Piątnicy, bo...
Jakie dobre pamięć masz. To
nie byłem kiedyś na meczu Polska-Belgia. On był...
W SP9 tak. W Łomży.
A kiedy tak? To było?
To było bardzo dawno, ja byłem w podstawówce.
Ale to grali mężczyźni, tak. To tam Partyka nie mogła grać.
Nie, kobiety grały.
Nie, mężczyźni.
No, niemożliwe. A może to grali mężczyźni, tylko były kobiety z naszej drużyny. Ja nawet chodziłem jak taki gówniarz po autografy, pamiętam. Gdzieś tam mam jakiś taki notesik.
To ja tam byłam.
Bardzo możliwe. To mam pewnie twój autograf. No. Może uda mi się znaleźć. Audycja nasza dobiega końca, więc musimy kończyć. Na koniec czego życzyć?
Połamania rakietek zawsze.
Tak, u nas
połamania
tak
paletek.
Rakietek.
Dobrze, dobrze. Połamania rakiet. Tak.
Taniej będzie, jak piłeczki będą pękały.
To życzymy połamania rakietek. Trener Wacław Ternacki i Weronika Łubarnista z klubu uczelnianego AZS ANSEU Łomża. Dobrze. Byli naszymi gośćmi. Dziękujemy za rozmowę.
Dziękuję. Do widzenia.
Do usłyszenia.
Do widzenia.
Sportowa Łomża. Zapraszają Bartek Święciński i Sebastian Chrzanowski.